Science. Radiowe odkrycia.
Rozwój technologii zakłóca równowagę naszego świata i nic nie uratuje nas, jeśli ze zrozumienia tego stanu rzeczy nie wyciągniemy praktycznych wniosków. To cytat z powieści Stanisława Lema pod tytułem Głos Pana. Słowa nieprzypadkowe, ponieważ dziś będziemy mówić nie tylko o podboju kosmosu, ale też o ziemskiej przyrodzie. Dobry wieczór, wita się z Państwem Justyna Piekło. A moim gościem będzie dr inżynier Lech Buchholz z Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który odkryje przed nami niezwykle różnorodny świat roślin, grzybów, owadów, mięczaków i wielu innych organizmów zamieszkujących martwe drzewa. W Science Radiowe Odkrycia będziemy też sporo mówić o kosmosie. Dwa tygodnie temu profesor Andrzej Majka z Politechniki Rzeszowskiej przybliżył szczegóły misji kosmicznych realizowanych w tym roku. Dziś opowie o niezwykle ważnym programie Kondor, do którego trwają przygotowania. Ale to nie wszystko. Zabierzemy też Państwa w wakacyjną podróż na orbitę ziemską. Zapowiada się ciekawie. Proszę pozostać z nami. Na rozgrzewkę przegląd informacji naukowych ma dla nas Szymon Taranta.
Cyberflash.
Laser półprzewodnikowy zdolny do cięcia metali to przełom, który udało się osiągnąć, jak czytamy w czasopiśmie Nature, zespołowi japońskich badaczy z Uniwersytetu w Kyoto. Lasery półprzewodnikowe w porównaniu z laserami gazowymi i światłowodowymi są niewielkie, energooszczędne i wysoce sterowalne. Jednak dotychczas nie osiągały naprawdę dużych mocy. Wygląda na to, że japońska innowacja może to zmienić. Japoński zespół znalazł sposób na przezwyciężenie ograniczeń laserów półprzewodnikowych przez zmianę struktury fotoniczno-krystalicznych laserów emitujących powierzchniowo. Brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę chodzi o to, że kryształ fotoniczny składa się z arkusza półprzewodnika przebitego regularnie ułożonymi nanometrowymi otworami wypełnionymi powietrzem. Lasery fotoniczno-krystaliczne nie są nowością, ale do tej pory inżynierowie nie byli w stanie skalować ich tak, aby dostarczały wiązki o mocy wystarczającej do praktycznego cięcia i obróbki metali. Nowy laser ma moc wejściową 50 W. Jego jasność jest wystarczająco wysoka do zastosowań obecnie zdominowanych przez nieporęczne lasery gazowe i światłowodowe, w tym precyzyjnej, inteligentnej produkcji w przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym. Jest również wystarczająco wysoka dla bardziej egzotycznych zastosowań, takich jak komunikacja satelitarna i napędy. Specjaliści z Koreańskiego Instytutu Zaawansowanych Nauk i Technologii stworzyli czworonożnego robota wspinaczkowego o nazwie Marvel, zdolnego do zwinnego i wszechstronnego poruszania się na podłożach ferromagnetycznych, donosi serwis młodytechnik.pl. Marvel ma być wykorzystywany w środowiskach i sytuacjach, które wiążą się z dużym ryzykiem dla człowieka. Jak opisują go twórcy w publikacjach, m.in. w Science, Marvel przewyższa znane do tej pory roboty wspinaczkowe pod względem szybkości wspinania i zdolności do wykonywania różnych ruchów. Osiąga najwyższą wśród podobnych maszyn prędkość pionowego i odwróconego chodu. Najważniejsze zastosowanie w konstrukcji 8-kilogramowego Marvela innowacje to konstrukcja stopy, dzięki której robot może zmieniać właściwości magnetyczne każdej ze swoich stóp oraz modelowe sterowanie predykcyjne dostosowane do stabilnego wspinania. W eksperymentach robot osiągnął na sufitach i pionowych ścianach prędkości przemieszczania się odpowiednio 0,5 metra na sekundę i 0,7 metra na sekundę. Co więcej, robot radził sobie ze złożonymi zadaniami, takimi jak pokonywanie szczelin o szerokości 10 cm, pokonywanie przeszkód o wysokości do 5 cm oraz przechodzenie z podłogi na ściany i ze ścian na sufity. Zespół konstruktorów z MIT, pracując nad cichszym samolotem zasilanym strumieniem jonów, szukał sposobu na zmniejszenie poziomu tego hałasu i wejrzał w zamierzchłą przeszłość aeronautyki. Znajdując tam wśród niekiedy XIX-wiecznych jeszcze prototypów maszyn latających, konstrukcje wykorzystujące pierścień lub obręcz, tak zwany toroid, otaczający element napędowy, śmigło lub coś innego o zbliżonym kształcie. Za pomocą drukarki 3D technicy wykonali szereg prototypów śmigieł obwiedzionych pierścieniami. Według ich relacji podczas pracy, na przykład napędzając drony, brzmią przy tradycyjnych śmigłach jak szumiąca bryza, wydając znacznie mniej inwazyjny dźwięk. Zdaniem twórców nowej konstrukcji, śmigła będą cichsze, gdyż wiry generowane są w nich na całej długości śmigła, a nie tylko na jego końcówce. To ma sprawić, że w efekcie rozpraszają się szybciej w atmosferze, nie rozchodząc się tak intensywnie jak wibracje z tradycyjnych śmigieł. A to oznacza, że wkrótce będziemy mieli cichsze drony, śmigłowce i samoloty.
Martwe drzewo jest pełne życia. To żaden oksymoron, a teza, którą Państwu teraz udowodnimy. Niedawno miałam okazję rozmawiać na ten temat z doktorem inżynierem Lechem Buchholcem z Świętokrzyskiego Parku Narodowego, entomologiem, który wydał kilkadziesiąt publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest m.in. autorem lub współautorem opracowań dotyczących gatunków chrząszczy w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Pan Lech Buchholz bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą i wyjaśni nam teraz, dlaczego martwe drzewa są ważne dla ekosystemu leśnego.
Martwe drzewa to jedno z ważniejszych w ekosystemach leśnych środowisk życia szeregu organizmów z różnych grup systematycznych, zarówno roślin, grzybów, jak i zwierząt. I bez tego środowiska, które ma też rozliczne formy, może przyjmować, bioróżnorodność, bogactwo gatunkowe lasu jako ekosystemu byłoby bardzo, bardzo zubożone. Niestety w większości lasów tego martwego drewna jest po prostu za mało, bo nie dopuszcza się do jego jak gdyby powstawania i pozostawania w ekosystemie, ponieważ w gospodarczych lasach głównym celem jest produkcja drewna, więc zanim to drzewo stanie się po prostu martwe, jest ono pozyskiwane na potrzeby człowieka. Natomiast w lasach chronionych sprawa się ma inaczej. Tutaj, gdzie celem jest tak naprawdę ochrona różnorodności biologicznej, właśnie dopuszcza się ten naturalny proces starzenia się drzew, powolnego ich zamierania, potem już po śmierci powolnego rozkładu tego drewna i w ciągu takiego cyklu praktycznie różne organizmy w różnym momencie zasiedlają takie drzewa.
To może najpierw opiszmy, jak wygląda proces rozkładu martwego drzewa, co się z nim dzieje?
Więc pierwszym etapem procesu jest jak gdyby otwarcie bramy do zasiedlenia przez różne organizmy. Drzewo naturalnie chroni się przed tymi organizmami, tworząc dość szczelną powłokę w postaci kory. Kora składa się z tej zewnętrznej warstwy korowiny, pod nią jest warstwa łyka, ogólnie rzecz biorąc. Te warstwy zabezpieczają to drewno przed wniknięciem różnych organizmów, zarówno grzybowych, jak i zwierzęcych. W momencie, jak drzewo jest na przykład już stare, albo okaleczone, albo złamane, ta brama się otwiera i tą drogą dostają się do drewna te organizmy, które rozpoczynają powolny proces dekompozycji, rozkładu, czyli najpierw owady drążą chodniki, tymi chodnikami mogą dostać się w głąb takiej masy drewna zarodniki grzybów. Te grzyby w odpowiednich warunkach wilgotnościowych, bo tam nie ma wysychania jeszcze żadnego, zaczynają rozkładać to drewno. To drewno zaczyna być najpierw przerośnięte grzybnią, potem zaczyna próchnieć, a na koniec proces kończy się właściwie mineralizacją takiego drewna, gdzie ono ulega takiemu rozkładowi, że wraca do gleby w postaci cennych, odżywczych dla roślin elementów pierwiastków chemicznych.
To, co możemy zauważyć gołym okiem, kiedy przyglądamy się martwemu drzewu, to przede wszystkim owady i grzyby.
Jeśli chodzi o grzyby, to jest ogromna, bardzo liczebna grupa gatunków, tak zwanych saproksylobiontycznych, czyli związanych z już martwym, niefunkcjonującym dla drzewa drewnie. Ujawniają się nie tylko tym, że to drewno zaczyna na przykład przebarwiać się, próchnieć, ale z czasem pojawiają się na przykład na powierzchni takiego drzewa, nieraz stojącego, nieraz leżącego, nieraz jeszcze żywego, owocniki zwane potocznie hubami. To już świadczy, że to drzewo jest zamieszkałe przez te organizmy, które powodują rozkład drewna. Takie już przegrzybiałe drewno staje się bardzo atrakcyjne dla szeregu gatunków owadów, choć są też takie, które zasiedlają drewno jeszcze całkiem, zupełnie jeszcze nieopanowane przez grzyby, bo żywią się tą martwą tkanką drzewną, mając zdolność trawienia celulozy czy ligniny. Także to też jest taka grupa. Są też organizmy, które wykorzystują już bardzo silnie rozłożone drewno, próchno. konsumując to próchno, bądź też wyszukując w tym próchnie innych organizmów i będąc wobec nich drapieżnikami. Również są takie, które wyszukują żyjących w próchnie, czy w takim drewnie jeszcze twardym, larwy, na przykład chrząszczy, które drążą chodniki i składają w te larwy jaja i są parazytoidami, pasożytują te larwy. One oczywiście nie są bezpośrednio z tym drewnem związane, ale bez takiego drewna nie miałyby tych swoich żywicieli. Spośród gatunków u nas chronionych, leśnych, chrząszczy, większość to właśnie gatunki związane z martwymi, starymi, grubymi, martwymi drzewami lub próchnowiskami w drzewach, ale są też takie na przykład, które występują właśnie w grubych pniach powalonych drzew pod korą, już w rozłożonym łyku, jak na przykład dżownica świecąca, która opisana była przez polskiego przyrodnika XIX-wiecznego Antoniego Wagę, która, nazwał ją tak dlatego, że zebrał, zresztą w Ojcowie, w Dolinie Ojcowskiej osobniki, nowego wówczas dla wiedzy gatunku, żeby zakonserwować, włożył do butelki, zalał spirytusem i w nocy zobaczył, że świeci ta butelka. Po prostu takim opalizującym, fosforyzującym światłem, dlatego nazwałem ją dżownicą świecącą. Także organizmów jest bardzo dużo, ale nie tylko grzyby i owady, bo też szereg roślin wykorzystuje jako podłoże właśnie drewno, choćby mchy, które porastają właśnie spróchniałe kłody, choćby nawet siewki drzew, które wykorzystują martwe pnie drzew powalonych jako miejsce kiełkowania. Doskonałe po prostu, można powiedzieć, pod względem żywieniowym podłoże, bo te siewki mają przy swoich korzeniach to, czego tak naprawdę potrzebują, bo to stare drzewo wbudowało w swoje ciało to, co wyciągnęło z ziemi, te minerały. A tu mają je po prostu już przygotowane.
Czyli taki naturalny nawóz.
Musi być cały czas odżywiane, na przykład drzewo, które rośnie, które żyje, które asymiluje i tak dalej, musi być cały czas zasilane w substancje mineralne, a one pochodzą właśnie z tego rozkładającego się drewna w lesie. Jeżeli tego drewna nie ma, to las ubożeje. Ubożeje dlatego, że jeżeli my na przykład użytkujemy taki las i pozyskujemy drewno, to z każdym pozyskaniem zabieramy ze środowiska jakąś część tych minerałów i kolejne pokolenia drzew rosną na już troszkę innym, bardziej zubożonym, konkretne elementy, makro i mikroelementy podłożu. A jeśli chodzi o mikroelementy, to może dojść do sytuacji, że jeżeli zabierzemy stare drzewa, które wbudowały mikroelementy, których w podłożu jest z reguły bardzo mało i wyeksploatowały to podłoże z tych mikroelementów, to następne pokolenie drzew będzie rosło w bardzo niekomfortowych warunkach, będzie mogło być osłabione i być może, takich badań chyba nie spotkałem się dokładnie robionych, być może to odpowiada za wrażliwość na przykład na różne patogeny, choroby niektórych gatunków drzew. One już tak jak my, nie jedząc witamin, możemy zapadać na choroby, tak drzewo, mając niedobór pewnych składników, jest po prostu słabsze. Przegrywa konkurencję z innymi gatunkami, na przykład drzew, i na przykład zmienia się skład gatunkowy drzewostanu. To się obserwuje w lasach bukowo-jodłowych w postaci takiej jakby przemiany pokoleń, że jest na przykład kilkusetletnia faza jedliny, gdzie dominuje jodła, a później ta jodła się nie chce odnawiać, odnawia się, ale zamiera bardzo szybko i tak dalej. Bóg ją wypiera, bo być może Bóg potrzebuje innych proporcji tych składników. I dopiero jak te stare jodły obumrą, rozłożą się, to znów wracają warunki do rozwoju jodły na takim terenie.
To był doktor inżynier Lech Buchholz, który oczami wyobraźni zabrał nas do lasu i pokazał, jak niezwykle bogate życie możemy odnaleźć w martwym drzewie. Ta rozmowa niech będzie też dla nas przestrogą, że nie tylko postęp, rozwój technologiczny się liczy, ale też zachowanie bioróżnorodności na Ziemi. Science, radiowe odkrycia. Będziemy teraz mówić o ważnym kosmicznym projekcie, którego częścią może stać się Politechnika Rzeszowska. Chodzi o marsjańską misję Kondor. Realizuje ją na zlecenie NASA laboratorium NASA JPL. Artur Chmielewski, związany właśnie z tym laboratorium, zaprosił Politechnikę do współpracy. O wkładzie naukowców z Politechniki Rzeszowskiej w ten program kosmiczny opowie profesor Andrzej Majka, kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Jesteśmy zaszczyceni tym, że dostaliśmy wstępną propozycję uczestniczenia w misji marsjańskiej, w ramach której mają być wykonane loty multikopterem w atmosferze Marsa, ponieważ NASA zdaje sobie sprawę z tego, że na temat powierzchni Marsa wie stosunkowo dużo, natomiast na temat atmosfery już nie. Dlatego pojawiła się potrzeba, żeby wykonać pewne pionowe badania atmosfery marsjańskiej w celu określenia jej dokładnego składu, gęstości, różnych parametrów fizykochemicznych. No i trzeba by było w tym celu wykonywać loty. Były już loty wykonywane na Marsie przy użyciu takim helikopterków, natomiast były to w zasadzie tylko demonstracje, czy taki lot jest możliwy. Okazało się, że jest możliwy jak najbardziej. Teraz w ramach misji Kondor ten cel, który stawia sobie JPL i całe NASA, jest dużo bardziej ambitny. Chodzi o zbudowanie multikoptera, który będzie ważył około 35 kg i będzie w stanie przelecieć w tych wszystkich etapach, nie za jednym razem oczywiście, co najmniej 100 kilometrów wzdłuż powierzchni Marsa.
Jak ma wyglądać taki przelot multikoptera i w jaki sposób będą przeprowadzane wspomniane badania atmosfery Marsa?
Planuje się badanie kanionów na Marsie. Mars jest usiany kanionami, które z Ziemi widać jako kanały. Kiedyś była wielka dyskusja, zanim nie polecieliśmy na Marsa, zanim nie mieliśmy wystarczająco dobrych urządzeń do obserwacji zdalnej, że na Marsie mamy kanały, czyli jest to jakby dzieło istoty rozumnej. Okazuje się, że to jest tylko przypadek, gdzie te formy geologiczne ukształtowały się w ten sposób, że z dużej odległości wyglądają jako jedna całość. Te kaniony mają bardzo dużą głębokość, to jest głębokość rzędu 5-7 kilometrów i plan zakłada lądowanie na dnie tego kanionu, a następnie badanie i geologii Marsa i składu atmosfery poprzez wykonywanie lotu wzdłuż grani tego kanionu, od dna kanionu do szczytu. I to, tak jak mówię, to jest około 7 kilometrów różnicy wysokości. To jest bardzo duże wyzwanie. Pamiętajmy, że sygnał na Marsa radiowy podróżuje minimum 12 minut przy najlepszym układzie, położeniu planet. W związku z tym o zdalnym sterowaniu tutaj nie ma mowy. To musi być obiekt całkowicie autonomiczny, podejmujący samodzielne decyzje, gdzie startować, jak wykonywać lot, jak zaplanować ten lot i gdzie wylądować. Loty będą odbywały się w etapach kilkukilometrowych. Następnie po wykonaniu takiego etapu ten obiekt będzie lądował i przez jakiś czas ładował akumulatory pokładowe z paneli słonecznych, które będą na nim zamontowane. Po naładowaniu akumulatorów i podjęciu decyzji samodzielnej wykona następny skok i następny skok, aż znajdzie się na samym szczycie kanionu.
Politechnika Rzeszowska ma brać udział w projektowaniu multikoptera. Co dokładnie ma stworzyć? Jakie elementy, jakie podzespoły?
NASA, a w zasadzie Jet Propulsion Laboratory, laboratorium Caltechu, które jest połączone organizacyjnie z NASA, zaproponowało nam zaprojektowanie zespołów napędowych do tego multikoptera. Głównie chodzi o zaprojektowanie śmigieł pracujących w atmosferze Marsa. Pamiętajmy, że atmosfera Marsa jest stukrotnie rzadsza od atmosfery Ziemi i troszeczkę ma inne właściwości fizyczne, dlatego że składa się głównie z dwutlenku węgla. A więc i gęstość, i lepkość, i ciśnienie, które tam panuje, są zupełnie inne niż na powierzchni Ziemi. Należy więc zoptymalizować śmigła do atmosfery Marsa, gdzie ten ciąg, który wytwarzają te śmigła, będzie 100 razy mniejszy, a więc odpowiednio te śmigła większe. Co prawda i przyciąganie na Marsie jest trzykrotnie mniejsze niż na Ziemi, a więc ten ciężar, który będziemy musieli udźwignąć, nie będzie wynosił 35 kg, tylko będzie wynikał z 1/3 tej masy. Natomiast musimy zoptymalizować te śmigła do silników, te silniki również będą pracowały w zupełnie innych warunkach. Na Ziemi możemy sobie je chłodzić, mamy dużo powietrza, możemy ten przepływ wymusić wokół silnika. Na Marsie tego nie ma. Ta atmosfera nie pozwala na takie swobodne chłodzenie silników, jak jest to na Ziemi. A więc cały ten system z uwzględnieniem bilansu temperatury, z uwzględnieniem innych właściwości fizycznych atmosfery musi być wzięty pod uwagę do zaprojektowania zespołu napędowego i zintegrowania go z całym multikopterem, który tam będzie latał.
Plany są takie, aby w 2031 roku multikopter zbadał atmosferę Marsa. Czy ten termin jest realny?
To jest bardzo mało czasu, dlatego że już samo przygotowanie tej misji to jest kilka lat, a więc to rozwiązanie będzie już musiało za 2-3 lata być gotowe, żeby później to zintegrować z całym statkiem kosmicznym, który będzie leciał na Marsa. I następnie przygotować misję. Sama misja będzie trwała około 6-7 miesięcy, sam dolot do Marsa, a potem co się będzie działo, to już zobaczymy. Natomiast jest duża szansa na to, żebyśmy jednak uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Tutaj rola właśnie pana Artura Chmielskiego jest bardzo duża. To nie jest tak, że on wybiera Polaków, ponieważ jest również Polakiem. To jest tak, że z tych ostrożnych analiz, które zostały przeprowadzone w NASA, wynika, że jesteśmy nieźli w tym wszystkim.
Współrealizacja poważnej, skomplikowanej i kosztownej misji kosmicznej Kondor może rozsławić rzeszowską Politechnikę. Kibicujemy, by doszło do realizacji misji Kondor z udziałem podkarpackich naukowców, a o idei tego projektu mówił nam profesor Andrzej Majka, kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Pozostajemy myślami w kosmosie. Trwają wakacje, więc powiemy teraz o nietypowej destynacji wybieranej przez bardzo zamożnych turystów. O szczegółach Piotr Malec.
Głowa do góry.
Lato, wakacje, urlopy. Jak ciekawie i niebanalnie spędzić ten czas. Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje wolną kwotą kilkuset tysięcy dolarów, to może spokojnie zaplanować sobie wakacje w kosmosie. Tegoroczny sezon kosmicznej turystyki możemy bowiem uznać za otwarty. 29 czerwca o godzinie 17 czasu polskiego z pustyni w Nowym Meksyku wystartował samolot kosmiczny VSS Unity. Pojazd osiągnął wysokość około 85 km, na której to wysokości załoga statku mogła odpiąć pasy i poczuć stan nieważkości. Suborbitalną wycieczkę zorganizowała firma Virgin Galactic brytyjskiego miliardera Richarda Bransona. To szósty lot kosmiczny samolotu, pierwszy lot próbny, zrealizowano w lipcu 2021 roku z udziałem zresztą samego Bransona. pierwszym komercyjnym locie kosmicznym 29 czerwca udział wzięli oficerowie włoskich sił powietrznych oraz inżynier z włoskiej Krajowej Rady do Spraw Badań. Lot odbył się nad terenem pustynnym w Nowym Meksyku i zakończył sukcesem, gdy pojazd wylądował bez większych problemów. Co ciekawe, podczas misji Galactic 1 nie tylko podziwiano niezwykłe widoki, ale przeprowadzono także kilkanaście nadzorowanych przez załogę eksperymentów. Badano biomedyczną dynamikę termopłynów oraz rozwój innowacyjnych i zrównoważonych materiałów w eksperymentach mikrograwitacyjnych. Sam start lotu Galactic 1 można było oglądać na żywo na kanale YouTube. Warto też dodać, że ten pierwszy komercyjny lot w kosmos firmy Virgin Galactic budził pewne kontrowersje. Wiązały się one z niedawnymi wydarzeniami dotyczącymi łodzi podwodnej Titan i śmiercią jej całej załogi. Lot VSS Unity odbył się raptem tydzień po tej katastrofie, która odbiła się szerokim echem na całym świecie. Byli tacy, którzy zaczęli poddawać w wątpliwość bezpieczeństwo takich właśnie kosmicznych tym razem podróży turystycznych. Niezrażony tym jednak Richard Branson już 10 sierpnia organizuje kolejny lot. Drugi lot komercyjny, Galactic 2, zabierze na pokład zamożnych cywili, bowiem lot w kosmos z firmą Bransona to atrakcja raczej dla najbogatszych. Każde miejsce w samolocie kosmicznym kosztuje bagatela 450 tysięcy dolarów. Znany jest też już skład osobowy lotu Galactic 2. Gotówką za swój lot zapłacił, do tego z dużym wyprzedzeniem, 80-letni złoty medalista olimpiady w Monachium z 1972 roku. Dwie kolejne osoby swoje bilety wygrały w losowaniu fundacji Space for Humanity. Obie pochodzą z Karaibów, tym samym będąc pierwszymi obywatelami państw z tego regionu, którzy polecą w kosmos. A dlaczego kosmiczne loty turystyczne są kosmicznie drogie? Firma Virgin Galactic do tej pory nie zarobiła na nich ani grosza, w roku ubiegłym odnotowując straty w kwocie $500 milionów. Pojedynczy bilet na lot galaktycznym samolotem musi być więc drogi. Na koniec warto przypomnieć, że istnieje dzisiaj kilka firm prywatnych, które oferują lub planują oferować pasażerskie loty kosmiczne dla szerokiej publiczności. Poza Virgin Galactic są to Blue Origin, SpaceX oraz Boeing. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy do kilku milionów dolarów za bilet, dzięki któremu można odbyć lot suborbitalny bądź orbitalny. Jednak wiele osób uważa je za tak fascynujące, że warte są wydania każdych pieniędzy i podjęcia każdego ryzyka. A zatem przypominam naszym słuchaczom o nowej destynacji letnich wakacyjnych wyjazdów. Niska orbita okołoziemska, ewentualnie loty suborbitalne, gwarantowane nieziemskie widoki.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Piotr Malec wybrał muzykę, audycję zrealizował Marek Kołodziej, a przygotowała ją Justyna Piekło. Program rozpoczęliśmy literackim cytatem autorstwa Stanisława Lema. Na zakończenie tej godziny także pozostawimy Państwa z lekturą Do snu, która już za chwilę. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.